Bóg kocha różnorodność. Bóg ma upodobanie w różnorodności. Wystarczy spojrzeć na Boże stworzenie, a każdy z nas ma tę zdolność, aby oglądać Boże stworzenie, to zobaczymy, jak niesamowicie pomysłowy, kreatywny jest Bóg. Myślę, że większość z was lubi las. Lubicie takie chwile, chociażby w niedzielę po południu, kiedy możecie pójść do lasu i pospacerować. Zauważcie, jak las stworzony przez Boga jest różnorodny. A z drugiej strony możemy przyglądnąć się takim obszarom lasu, które zasadził człowiek. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś to porównanie, czy zwróciliście uwagę na to porównanie. Las, który zasadził Bóg, jest naturalnym dziełem Boga, jest takim lasem, które się nigdy człowiekowi nie nudzi. Z każdego miejsca wygląda inaczej. W każdym miejscu wygląda inaczej. To nie jest tak, że na danym obszarze wszystkie drzewa mają taki sam wiek. Ale kiedy wejdziemy do lasu, który zasadził człowiek, to zobaczycie, że drzewa są w równych odstępach zasadzone od siebie, wzdłuż, wszerz. Są to drzewa przeważnie jednego gatunku i zasadzone w tym samym czasie. Ten las nie byłby na dłuższą metę dla nas ciekawy, interesujący. Zastanawiam się, jak wyglądałyby polskie piękne Tatry, gdyby zostały stworzone przez człowieka. Gdzieś w moich myślach jest obraz Manhattanu i myślę, że wyglądałyby jak Manhattan. Ale przez to, że zostały stworzone przez Boga, przez to, że stworzył je Bóg, możemy latami odwiedzać te same miejsca i zawsze są dla nas ciekawe. Zawsze są dla nas interesujące. Zawsze widzimy w tych miejscach coś nowego. Wystarczy stanąć w innym miejscu. Wystarczy inna pora dnia. Wystarczy inny promień słońca. A to wszystko jest takie nowe, takie żywe, takie świeże. Myślę, że to absolutnie uprawniona teza, by powiedzieć, że Bóg jest różnorodny i kocha różnorodność. To, co tworzy, jest absolutnie różnorodne. Kiedy spojrzymy na nas, na ludzi, teraz porozmawiajmy o nas. Czy zauważacie, jak inni jesteśmy? Czy są na tej sali dwie osoby, które byłyby identyczne? Uczeni mówią, że na świecie od pierwszego człowieka mogło żyć około 100 miliardów ludzi. Nie wiem, czy ta liczba jest prawdziwa, czy nie, ale załóżmy. Czy wiecie, że nigdy nie było dwóch ludzi, którzy byli tacy sami? Nawet tutaj, siedząc na tym miejscu, mamy niepowtarzalne cechy, takie jak odcisk palca. Nie ma dwóch takich samych. Ostatnio wyczytałem, że nie ma dwóch takich samych uszu na kuli ziemskiej. Że uszy, które posiadamy, są absolutnie unikatowe. Nasza twarz jest absolutnie unikatowa. Jest tylko jedna taka twarz na kuli ziemskiej, jak twoja, jak moja. Wyobrażacie to sobie? Jak niesamowicie kreatywny, jak niesamowicie różnorodny jest nasz Stwórca. A teraz porozmawiajmy o Kościele. W takim razie, jak jest Kościół? Czy Kościół oddaje tę cechę? Przecież Kościół to Boży cud. To Boże dzieło. To nie ludzkie dzieło. On powołał do istnienia Kościół, o którym czytamy, że był odwiecznym jego planem w jego sercu. To jest coś, co było odwiecznym jego planem. I kiedy otworzymy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12, wersety od 12 do 14, czytamy: albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, zanurzeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Z tego prostego tekstu wynikają trzy ważne prawdy. Ciało ludzkie składa się z wielu członków. To widzimy, to wiemy, to jest bardzo proste. Ale to ciało ludzkie tworzy, jest jedno, jest jednością. Wiele członków, ale jedność. Wyobrażamy sobie, jakby wyglądało ludzkie ciało, gdyby nie było połączone, tylko rozczłonkowane. Możemy w tej chwili zrobić sobie taki w umysłach obraz rozczłonkowanego ciała. Jakby to wyglądało? Każdy członek położony w innym miejscu, czy to ciało by było piękne? Czy to ciało wzbudzałoby, nie wiem, nasz zachwyt? Nie. Ciało jest piękne, gdy jest jedno, w jedności. Gdy jest razem, wtedy jest piękne. Dalej, druga prawda wynikająca z tego tekstu jest taka, że wszyscy ludzie, którzy uznali Jezusa Panem i Zbawicielem, poprzez osobiste opamiętanie, nawrócenie, przez Ducha Świętego, nie jest to dzieło żadnego człowieka, ale przez Ducha Świętego, zostali zanurzeni, włączeni, wszczepieni do tego ciała, którym jest Kościół. Możemy nawet tego w jakiś sposób nie odczuwać, możemy nawet w jakiś sposób tego sobie nie uświadamiać, ale w momencie, w którym Bóg przebaczył twoje grzechy, że Bóg przebaczył twoje grzechy i stałeś się córką i Synem Bożym, to Duch Święty robi pewną duchową rzecz, włącza nas, wszczepia nas do Kościoła, do ciała Chrystusowego. I trzecia prawda wynikająca z tego tekstu jest taka, że ciało Chrystusa jest jedno. Chociaż muszę ze smutkiem powiedzieć, kiedy przyglądam się Kościołowi współczesnemu, na zasadzie zborom, denominacjom, to czasami nam się wydaje, że tak nie jest. Ten obraz, z którym mierzymy się, rzeczywisty obraz, który oglądamy, powiedzielibyśmy, że może zaprzeczać tej niesamowitej prawdzie duchowej, ale biblijna prawda, Boża prawda, objawiona w natchnionym Bożym Słowie jest taka, że Kościół jest tylko jeden. To powinno dać nam pewną perspektywę zrozumienia Kościoła i patrzenia na Kościół. Ale teraz, kiedy weźmiemy ten fragment listu do Koryntian i uświadamiamy to sobie bardzo mocno, że mamy do czynienia w duchowej rzeczywistości tylko z jednym Kościołem, Kościołem Pańskim. I kiedy uświadamiamy sobie, że ten Kościół jest tak nieprawdopodobnie różnorodny jak Boże stworzenie. Wiemy, że to może rodzić pewnego rodzaju napięcia. Nie wiem, ja często to powtarzam i też powtórzę to dzisiaj, że my często idealizujemy Kościół pierwszego wieku, Kościół starożytny. Naszą perspektywą patrzenia na Kościół pierwszego wieku jest Kościół jerozolimski, zbór jerozolimski. I przez pryzmat tego jerozolimskiego zboru spostrzegamy cały Kościół starożytny, opisany w Nowym Testamencie, ale także opisany w pismach, które są poza nowotestamentowe. I wtedy nasza perspektywa jest niewłaściwa, bo kiedy zobaczymy starożytny Kościół, nawet ten, który jest opisany tylko w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, we fragmentach dziejów apostolskich i w listach apostolskich zobaczymy, jak niesamowicie zróżnicowany był to Kościół i zobaczymy, jakie nieprawdopodobne napięcia były wewnątrz tego starożytnego Kościoła. Czy zdajemy sobie sprawę, że w ramach zborów starożytnych, w ramach jednego Kościoła, jednego zboru funkcjonowali Żydzi, Później zostali dołączeni Grecy, którzy reprezentowali grecki styl życia i grecką mentalność i grecki sposób myślenia, który w sposób zasadniczy różnił się od żydowskiego sposobu myślenia. I oni funkcjonowali w ramach jednego zboru. Mówimy już o czasach poza Jerozolimą, Antiochia i inne miasta. Czy zdajemy sobie sprawę, że w ramach jednego zboru byli niewolnicy, a więc ludzie pozbawieni wszelkich praw, zwyczajnie tania siła robocza. Ale również w tych zborach trafiali się ludzie, którzy byli z arystokracji rzymskiej i greckiej. To zróżnicowanie było tak potężne, że myślę, że dla współczesnego człowieka może nawet nie do końca zrozumiałe. Ale natomiast, kiedy wczytamy się w listy apostolskie, widzimy, jakie myśli, jakie problemy, jakie napięcia miotały pierwszym Kościołem. A więc jesteśmy zróżnicowani. I współczesny zbór, współczesny Kościół, z którym mamy do czynienia, też jest zróżnicowany. Nawet kiedy spojrzymy na środowisko krakowskie i możemy ocenić, że może tu być około 30 zborów. Wiecie, że nie ma drugiego takiego samego? A dlaczego my myślimy, że tylko nasz? Ekskluzywne myślenie. Tylko my. Tak? Tylko ten. To fajnie, że tak myślimy. Ja się bardzo z tego cieszę. Ale nasza perspektywa i spostrzeganie muszą być szersze, muszą być większe. Zobaczmy bardzo zróżnicowany Kościół. Oczywiście kryterium jest odrodzenie człowieka. To jest kryterium. Odrodzeni ludzie, którzy ustalili pewne zasady wiary, w co wierzą i zebrali się razem i razem chcą Bogu służyć. Wyobrażacie to sobie, gdybyśmy służyli każdy na własną rękę? Poza ciałem? Mimo, że czujemy absurd takiej postawy, to takie postawy dzisiaj są obecne. Mogę powiedzieć, nie idźmy tą drogą. Jako ludzie różni jesteśmy w ramach jednego zboru, różne charaktery. Każdy z nas ma nie tylko charakter, ale i charakterek. Każdy z nas ma swoje koniki. Czyli te rzeczy, które są dla niego szczególnie ważne. Ja wam mogę powiedzieć o moich, ale przecież dobrze mnie znacie. Tak? Jak wchodzę do kaplicy, to skanuję obraz. Jak jest nieporządek, to jestem smutny. To jest moja perspektywa, tak? Perspektywa kwadratu i prostokątu. Wszystko się musi mieścić. Kółko to już nie jest moje. Mój jest kwadrat. Ewentualnie prostokąt. Ale już bryła w ogóle całkowicie niesymetryczna, nierównomierna, jakoś mi nie pasuje. Ale zdaję sobie sprawę, że wy jesteście inni. Zdaję sobie sprawę, że wy inaczej spostrzegacie rzeczywistość. No i jesteśmy przez Boga włączeni do jednego ciała, abyśmy razem ze sobą żyli. W ramach Kościoła oczywiście. I razem ze sobą współpracowali i razem wykonywali tu na ziemi Bożą wolę. Różnorodność pociąga za sobą pewnego rodzaju napięcia. Przykład koryncki jest bardzo dobrym przykładem. Zbór składający się z pracowników portowych, z ludzi często prostych, niewolników, ale ludzi, którzy w pewnym sensie myśleli, że Kościół jest tym, co da im poczucie wartości, znaczenia, podniesie ich trochę prestiż. I apostoł Paweł pisze do tego zboru w pierwszym rozdziale, wersety 11-12, albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, a więc był ktoś, kto doniósł. Domownicy Chloi. A więc z domu tego zacnego brata ktoś doniósł apostołowi Pawłowi, że wynikły spory wśród was. My też donosimy. Czy myślicie, że my nie donosimy? Też donosimy. Że coś się źle dzieje albo dobrze dzieje. Wynikły spory. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, ja Apolosowy, ja Kafesowy, a ja Chrystusowy. To słowo spory, kłótnie, właśnie, walki, niezgody, stronnictwa. Pomyślcie sobie w ramach jednego ciała. To tak jakby moje ciało walczyło ze sobą. Jak to się, bracie Jacku, nazywa? Jak ciało walczy ze sobą?
Autoagresja.
Ładne słowo, autoagresja. Jednostka chorobowa?
Grupa
chorób, tak? Bo to jest cała grupa chorób. Że ciało walczy, albo jakieś komórki, czy jakieś organy walczą ze sobą. I apostoł Paweł, patrząc na Kościół, opisuje tą autoagresję. Z czego ona się bierze? Między innymi bierze się z tego, że jesteśmy tak różni, tak różnorodni, że każdy z nas ma inną wizję na wiele spraw. Więc jest pytanie, czy w ogóle istnieje możliwość uzgodnienia, czy istnieje możliwość stworzenia czegoś, co jest w Bożym sercu, mianowicie jedności. Pomyślmy teraz o tym, że pierwszą cechą Kościoła, którą zauważam z tego listu do Koryntian, opisie ciała jest różnorodność, ale drugą fundamentalną cechą jest jedność. Pomyślmy. Różnorodność i jedność. Czy to się wyklucza? Czy to walczy przeciwko sobie? Czy to walczy ze sobą? Różnorodność to po pierwsze, a po drugie jedność. Jedność ciała, jedność Kościoła. Tą tajemnicę Bóg objawił apostołowi Pawłowi. Nie wiem, czy spostrzegacie to, czy widzicie to, ale w ramach pierwszego przymierza, starego przymierza, był jeden lud Boży i nikt inny. I byli to tylko Żydzi. Nowe przymierze otwiera nową rzeczywistość. Nową rzeczywistość. I został przez Boga stworzony, powołany jeden Kościół, który skupia wszystkie narody. Wszystkie narody. Apostoł Paweł opisuje tą tajemnicę w liście do Efezjan w 3 rozdziale, wersety od 1 do 6. Ja tylko skupię się na wersecie 6. Mianowicie, podsumowuję, mianowicie, że poganie, czyli wszystkie narody, bo tam jest etnos, narody wszystkie, są współdziedzicami i członkami jednego ciała. I współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. To jest ten Boży cud, który nas dotknął. Że w Jezusie Chrystusie przez Ewangelię staliśmy się współuczestnikami jednego ciała, Kościoła, Bożego Kościoła, Bożego ciała. Nie wiem, czy to doceniamy, ale gdybyśmy się urodzili w Starym Przymierzu i urodzilibyśmy się poza narodem żydowskim, moglibyśmy stać z dala i spoglądać. A dzisiaj w Jezusie Chrystusie zostaliśmy włączeni. Staliśmy się częścią ciała Chrystusowego dzięki uniwersalnemu dziełu odkupienia dla wszystkich narodów, dla wszystkich ludzi, dla każdego, kto wierzy, dla każdego, którego Duch Święty oświeci i zobaczy, co stało się na krzyżu. Że tam dokonała się doskonała ofiara płacąca grzechy wszystkich ludzi. A duchowym skutkiem jest włączenie do ciała Chrystusa. I teraz, kiedy apostoł Paweł mówi o tej wielkiej tajemnicy, że narody i Żydzi uznający Chrystusa, Jezusa, Zbawiciela, tworzą jeden Kościół. Dalej apostoł Paweł w 4 rozdziale krzyczy w wersecie 3, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Apostoł Paweł nie mówi o tym, że my mamy podjąć wysiłki, by uczynić jedność. Zobaczcie, to nie jest ten wymiar, to nie jest ten tekst. Ten tekst mówi o tym, że mamy starać się zachować, czyli zachować to, co jest, bo Kościół jest jeden. To jest duchowy stan, duchowa rzeczywistość, a my tę rzeczywistość, która jest duchowa, mamy zachować. Gdy apostoł Paweł podaje 7 podstaw jedności Kościoła. Jedno ciało, jeden Bóg, jedna nadzieja, jeden chrzest, jedna wiara. A więc naszą odpowiedzialnością nie jest tworzyć jedność, budować jedność, bo ona jest faktem w Chrystusie. Ona jest stanem w Chrystusie. Ona jest rzeczywistością w Chrystusie. Naszą odpowiedzialnością jest zachować to, co Bóg nam dał. Zachować to, co jest darem Boga. Zachować to. I zazwyczaj tak jest, że w Królestwie Bożym to Bóg nas obdarowuje. Daje. A naszą odpowiedzialnością jest to unieść, utrzymać, zachować to, co Bóg nam podarował. I teraz, kiedy spojrzymy na jedność Kościoła, na przykład pod kątem Jezusa Chrystusa. I wszyscy znamy doskonale arcykapłańską modlitwę, modlitwę wstawiennika, modlitwę Syna Bożego, który woła za tych, którzy uwierzyli. To w 17 rozdziale, w 11 wersecie czytamy. To jest Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 11. Już nie jestem na świecie. A więc jest to moment, kiedy Jezus mówi, tu moja misja się kończy. Lecz oni są na świecie, więc my pozostajemy. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoich tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak i my. I ten werset staje się podstawą do bardzo różnych dywagacji na temat jedności. Ale nie pomijajmy tego faktu, o którym powiedziałem, że w duchowej rzeczywistości Kościół jest jednością. Ale nie jest to jedność, która jest skutkiem kompromisu czy nawet konsensusu. Nie jest to jedność, która jest skutkiem umowy lub dogadania się przy jednym stole. Bo dalej Jezus w tej modlitwie wyraża takie słowa. To są wersety 20 i 21. A nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, aby w nas byli jedno. Czyli w kim? W Chrystusie. Modlitwa Pana Jezusa to nie jest modlitwa o to, żeby się ludzie wierzący dogadali. To jest modlitwa o to, żeby w Nim, zanurzeni w Chrystusa, zachowali tą jedność, cudowną jedność Kościoła. Ale warunkiem jest bycie zanurzonym w Chrystusie. Jeśli jesteś zanurzony w Chrystusie i ja jestem zanurzony w Chrystusie, mamy wspólną podstawę, żeby zachować jedność w tej nieprawdopodobnej różnorodności, żeby ją zachować. Ale kiedy mielibyśmy ją zachować na zasadzie dogadywania się, biada nam. Biedny nasz los. Jest to niewykonalne. Zanurzeni w Chrystusie. Ale już nie zawsze dochodzimy do wersetu 22, na który chcę teraz zwrócić uwagę. Bo ta modlitwa Jezusa ma jeszcze jeden werset. Ważny. Werset 22. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś. Popatrzcie na to. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy. A więc pierwsza rzecz to było zanurzenie w Chrystusie, a drugą rzeczą jest otrzymanie chwały. Ja dałem im chwałę, aby byli jedno. Czym jest chwała? Dlaczego Bóg nam daje chwałę, abyśmy byli jedno? Chwała to jest Boża obecność. Czyż nie? Chwała to jest Boże światło. To jest chwała. A więc tym, co tak naprawdę drugą taką fundamentalną rzeczą, która utrzymuje Kościół w jedności, to jest obecność Boża w Kościele. Chwała. Jeśli tak naprawdę troszczymy się o ciało Chrystusa, jeśli naprawdę z głębi serca chcemy dobrze dla zboru, w którym jesteśmy, chcemy dobrze życzyć temu zborowi, to najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić ja i ty, to być blisko Boga. To jest najlepszą rzecz, jaką może zrobić. Mieć swoją relację osobistą z Bogiem, mieć swoje duchowe życie stabilne i głębokie, bo wtedy jesteśmy zanurzeni w Chrystusie i Boża obecność jest pośród nas, a to tak naprawdę utrzymuje Kościół w jedności. Zanurzenie w Chrystusa i obecność Chrystusa. Chwała. To, co było fundamentalnym znakiem Kościoła Jerozolimskiego. Chwała, która była tam. I my mówimy, jedno serce, jedna dusza, bo takie teksty czytamy. A dlaczego tak tam było? Bo Chrystus był pośród nich. Chwała Pańska spoczywała na nich. Więc, jak powiedziałem, jeśli chcemy zatroszczyć się o Kościół, który jest nieprawdopodobnie różnorodny, a jednocześnie Kościół, którego duchowym DNA jest jedność, to naszą odpowiedzialnością jest być w Chrystusie i być blisko Boga. Bo Boża chwała nas scali. Nie wiem, czy pamiętacie takie chwile, kiedy się podnosi ręce do nieba, kiedy się modli człowiek albo śpiewa pieśń i przychodzi to coś, znamy to coś. Wiecie, że wszystko znika? Rzeczy nieważne stają się nieważne. Rzeczy drugorzędne stają się trzeciorzędne. A pozostaje tylko On. I nasz wzrok skupiony na Nim. I nasze serce pałające do Niego miłością. I wtedy chce się obrócić i przytulić brata. I przytulić siostrę. I już się nie pamięta tego, że ona jest taka inna, a on taki szorstki. Bo przyszło to coś. Bo jest Boża chwała, bo jest Boża obecność. Bo Pan jest pośród nas. I dalej apostoł Paweł, kiedy objawia te prawdy i mówi o tym, że mamy zachować jedność ducha w spójni pokoju, jeszcze wymienia takie rzeczy. To jest 4 rozdział listu do Efezjan, 1-3 wersety. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. No właśnie, jakie to jest to nasze powołanie? Jest jakieś powołanie i teraz mamy postępować, jak przystoi na to powołanie, tak? Jak ktoś jest powołany na jakąś funkcję, to powinien się zachowywać godnie do tej funkcji. No nie chcielibyśmy, żeby prezydent naszego kraju był jakimś lekkoduchem, tak? No wiemy, że pewne powołanie pociąga za sobą pewne zobowiązanie, tak? No i teraz tutaj apostoł Paweł mówi o tym, że jest i nasze powołanie, a nasze powołanie to jest jeden Kościół, jedno ciało. Nasze powołanie to jest ogromna różnorodność w ramach tego jednego ciała. Jak mamy postępować? Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości i w ten sposób starać się zachować jedność. W ten sposób. Ona jest. I możemy ją tylko zniszczyć. Ale możemy starać się. Nie wiem, czy lubimy te słowa w Nowym Testamencie, czy w Biblii słowo staraj się. One nam się mogą wydawać takie nieewangeliczne. Bardziej by nam brzmiały tak starotestamentowo, staraj się. A przecież to słowo jest dosyć często używane w Nowym Testamencie. Pomyślmy, że gdybyśmy cały czas tylko bombardowali siebie nauczaniem na temat łaski, co jest fundamentalnym nauczaniem, to byśmy w końcu się tak rozleniwili, żebyśmy czekali, że Bóg nam wszystko z nieba da, zrzuci, napełni, a my co w tym czasie będziemy robić? Czekać na łaskę. Tak? Niech spłynie, niech zejdzie, daj, przydaj, pomnóż, dodaj, zrób. I kim się w końcu staniemy? Więc z jednej strony fundamentalne nauczanie o łasce. Bardzo ważne. A z drugiej strony Bóg mówi, daj coś z siebie. Starajmy się na przykład to, zachować jedność ducha. A jak? Będziemy chodzić i szarpać, bądźmy jedno. Ja tam przyjdę do kogoś po nabożeństwie, bądźmy jedno. Nie. Z wszelką pokorą. Nie z pokorą, ale z wszelką. Pokora była w pogardzie w starożytnym świecie. Uważano ludzi pokornych za słabych. W pogardzie. Chrześcijaństwo pokorze nadało status ważnej cechy. A Chrystus był tego obrazem. Pomyślmy sobie, jak chrześcijaństwo wywróciło mentalność starożytnego świata. Jakże było inne. Z wszelką pokorą. Ja ze słownika sobie wypisałem cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. Pomyślmy. A przez współczesny świat mówi, w CV wpisz wszystko. Tak. No ale w Kościele nie epatujemy jedni drugich naszym CV. Pomyślmy sobie, arystokrata i niewolnik w jednym zborze. Jeden ubrany w jedwab, a drugi boso, bo nawet go na buty nie było stać. W ramach jednego zboru. Razem wyciągających rękę po to, żeby wziąć wspólną wieczerzę. Jeden obok drugiego. I jedno w Chrystusie. Z wszelką pokorą. Łagodność. Umiejętność znoszenia zarzutów i lekceważenia. Ale jesteśmy wrażliwi, jak nas ktoś lekceważy. Czyż nie? Dalej. Opanowanie w gniewie i powstrzymanie się od wetu. Pokój wewnętrzny i stateczność. Wow, ale by było fajnie, tak? Gdybyśmy mieli trochę więcej łagodności. Cierpliwość to umiejętność czekania. Człowiek XXI wieku, tutaj umiejętność czekania. Jakaś sprzeczność. Zachowanie spokoju w trudnych sytuacjach to godne znoszenie wszelkiej przeciwności. Godne znoszenie wszelkiej przeciwności. I w końcu znosić jedni drugich. To słowo mówi wytrzymać, wytrwać, znieść cierpliwie. Bardzo praktyczny wymiar. Trudno mi z Tobą, ale Cię kocham w Chrystusie Jezusie. Czyż to nie jest piękne, bracia i siostry? Trudno mi z Tobą, ale Cię kocham w Jezusie Chrystusie, bo stoimy na tym samym fundamencie. Popatrzcie, stoimy na tym samym fundamencie i ta sama chwała, która jest na Tobie, jest na mnie. Czy tak trudno jest założyć takie okulary na swoje oczy i tak spostrzegać ciało Chrystusa? Wielkie zróżnicowanie. Nieprawdopodobne zróżnicowanie. Ja czasami rozmyślam o was. Przerzucam wasze ankiety. Oglądam. Niektórych z was znam lepiej. Niektórych znam słabo. Nie ma drugiego takiego jak ty. Nie ma. A jednak Bóg złączył nas w ramach jednego ciała. Czyż nie jest to cud? Pomyślcie sobie, że gdyby nie Chrystus, to nawet byśmy sobie dzień dobry nie mówili. Gdyby nie Chrystus, to wielu z was nie chciałoby mieć ze mną nic wspólnego. I vice versa. Pomyślcie o tym, gdyby nie Chrystus. Ale dzięki temu, że stoimy na tym samym fundamencie i ta sama chwała spoczywa na nas, możemy zachować jedność ducha, do której jesteśmy wezwani i powołani. I teraz przeskoczę już, aby nie przedłużać. Jeszcze na końcu wam powiem, czy może już tak telegraficznie w punktach odczytam, jakie jest błogosławieństwo tego, że jesteśmy jedno w Chrystusie. Pamiętajcie, ciało, które jest rozdarte, które jest rozrywane, które jest skonfliktowane, ciało, które jest podzielone na różnego rodzaju frakcje i stronnictwa, jest to ciało, które nie jest zdolne do wykonania tego, do czego nas Bóg tak naprawdę powołał. Pomyślcie o tym. Po pierwsze, rezultatem zachowania tej jedności w różnorodności jest to, że możemy dać świadectwo dla świata. Pomyślcie o tym. Świadectwo. My czasami walczymy o to, żeby mieć dobre ulotki. Walczymy o to, żeby mieć inne dobre rzeczy, które możemy zaprezentować. Fajnie jest dobre dostać coś miłego, ale o wiele większym świadectwem jest to, kiedy ludzie zobaczą, że ta społeczność, ta wspólnota kocha się, miłością Bożą szanuje się i trwa w jedności ducha. Dwa. O jak dobrze i miło, gdy bracia i siostry. Czy byliście na takim obiedzie chociaż raz w życiu, że siedzieliście i nie mieliście ochoty się odzywać? Przy jednym stole. Gęsta atmosfera. Ciężko. Ktoś wchodzi z zewnątrz, dosiada się do takiego stołu i od razu mu się udziela. Tak czy nie? A jeżeli wchodzi i tam jest śmiech, tam jest radość, tam jest po prostu życie, tam jest wesoło, tam są prezenty, tam są dzieci, płaczą, krzyczą, latają. Czuje się, że jest coś pięknego, że jest coś pięknego. Każdy by chciał do takiego stołu się dołączyć, usiąść. Bo dobrze i miło, gdy rodzina przy jednym stole siedzi w miłości, jedności. Dalej psalmista mówi, że tam jest błogosławieństwo. Dalej psalmista mówi, że tam jest życie. Życie wieczne. I na już taki praktyczny wymiar. I tam jest siła. I tam jest siła. Bo jest synergia. A więc moja siła, twoja siła, mój talent, twój talent, twoja zdolność, moja zdolność łączy się razem. Nie przeciwko sobie, ale dla jakiegoś celu. Szafę pchamy w ten sposób, że stajemy po jednej stronie i pchamy w przeciwnym kierunku, a nie, że jeden staje z jednej strony, drugi z drugiej strony i pchamy szafę. Tak często wygląda życie Kościoła. Próbujemy przepchać szafę, ale stoimy po dwóch różnych stronach. Podsumowując, Kościół to Boży cud. Bóg jest nieprawdopodobnie twórczy. Wszystko, co tworzy, jest różnorodne. Także Kościół, który stworzył, jest różnorodny, ale jest to Kościół, który jest zanurzony w Chrystusie i przez to może być jeden. Jaki może być mój apel czy podsumowanie tego słowa? Z pokorą zachowajmy to, co Bóg nam dał. Bo tylko wtedy będziemy w stanie, będziemy zdolni wykonać to zadanie, które przed nami Bóg postawił. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Pomódlmy się.